Pisma i znaki.
Gościem naszego spotkania jest ojciec Paweł Górzyński, dominikanin. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór, dzień dobry. Wszystko zależy od tego, o której godzinie to pójdzie.
I o której godzinie nasi słuchacze będą wracać do tej rozmowy na stronie internetowej Radia Rzeszów. Dziś rozmawiamy o niebie na ziemi. Wbrew pozorom bardzo bliskie sobie przestrzenie. Gdy chce się spojrzeć w niebo, to trzeba unieść głowę, trzeba skierować wzrok ku górze i już ten pierwszy etap wymaga pewnej zmiany nawyków. Zwykle patrzy się przed siebie, pod nogi, żeby się nie potknąć. Prędzej czy później jednak pojawia się takie pragnienie, żeby spojrzeć na własną codzienność inaczej niż zwykle.
To prawda, z tym, że trzeba by zaznaczyć najpierw, tak może z powodu pewnego puryzmu intelektualnego, tak to nazwijmy, że te kierunki, tak, góra, dół, także w niebo patrzymy w górę, nie, tak się przyzwyczailiśmy, tak mówimy, niekoniecznie bardzo precyzyjnie to oddaje to, o co chodzi. W tym świecie nadprzyrodzonym, jak zadajemy sobie jakieś pytania graniczne, metafizyczne, to czy zawsze to odpowiada właśnie temu kierunkowi patrzenia w górę, to jest kwestia dyskusyjna, ale zostawmy to na boku, tylko tak to zaznaczam, żebyśmy mieli świadomość, że to jest rzecz umowna, to patrzenie w górę. Ale rzeczywiście jest taki kierunek patrzenia, tak to ogólnie nazwijmy, który nie jest dla nas taką codziennością, zwykłością. Jest taki jeden szczególny kierunek, który my podejmujemy nieczęsto, lepiej powiedzieć najczęściej, wtedy, kiedy nas coś dociśnie. I jedni mówią, ohohoho, jak trwoga to do Boga, tak? A ja mówię, ależ spokojnie. To jednak jest zgodne z naturą człowieka i niekoniecznie jest tak bardzo godne krytyki, jakby nam się wydawało. Różne rzeczy nas dociskają i tak już z nami jest, że kiedy to się dzieje, to wtedy rozszerza nam się troszeczkę świadomość. I dlatego zaczynamy patrzeć w tym owym kierunku umownie w górę.
Zaczyna się też wtedy myszkowanie, poszukiwanie inspiracji, podpowiedzi, dlatego że nas coś dociśnie, dlatego że nam zbyt duszno, dlatego że chce się czegoś więcej, może niekoniecznie jeszcze to potrafimy na tym etapie zdefiniować, ale zaczyna się szukać, rozglądać, potrzebuje czegoś więcej, chce, czuje, że potrzeba mi czegoś więcej, a gdy mowa o inspiracjach, no to wiadomo, może się kryć w słowach, spotkaniach, doświadczeniach. Na potrzeby naszej rozmowy w słowach także, Jacek Klejf, Rozpostarta płachta nieba. Fragment tego tekstu. Rozpostarta płachta nieba, kiedy zbieram z niej bez wahań, zwykle trafiam w to, co czuję. Jak czerpać bez wahań z bliżej nieznanej przestrzeni?
No, jak popatrzymy na tą kwestię z perspektywy przekazu ewangelicznego, co nie powinno być zaskoczeniem, jeżeli właśnie rozmówcą jest ksiądz, to on patrzy w naturalny sposób właśnie z tej perspektywy ewangelicznej, to nie dalej jak wczoraj mieliśmy w Ewangelii podczas liturgii czytanej ważne sformułowanie, które w języku polskim niekoniecznie dobrze brzmi. Błogosławieni są ci prostaczkowie. No, dla nas, szczególnie ludzi współczesnych, to słowo prostaczek no, niekoniecznie pozytywnie się kojarzy, a tam jest greckie napoioi, które oznacza dziecko bądź młodzieńca właśnie nie w pełni jeszcze ukształtowanego, kogoś na pewno niedorosłego. To jest ten ktoś, o kim Ewangelia Jezus mówi, że jest we właściwej dyspozycji do tego, żeby słuchać tych spraw nieba, tak? Żeby tam zaglądać, żeby się z nimi zapoznawać. To jest taki specyficzny stan, kiedy my rzeczywiście, właśnie jeżeli odniesieniem jest to dziecko, no to ono z ufnością patrzy, tak? To ono, słuchając tego nieba, nie włącza od razu takiego całego charakterystycznego, szczególnie dla ludzi współczesnych, aparatu krytycznego. Ono po prostu słucha i dlatego potrafi czerpać bez wahań. dlatego nie ma wątpliwości. Ono po prostu czerpie. I dlatego wspomniałem o tym, żeby tak od razu nie krytykować tego, że właśnie jak trwoga to do Boga, bo kiedy nas dociska, to wtedy my jesteśmy dużo bardziej skłonni posłuchać bez wahań, bo już nie mamy wyjścia, bo nie mamy jak się obrócić, nie mamy innej możliwości, no to wtedy zaczynamy słuchać i gotowi jesteśmy sięgnąć bez wahań, bo już nie mamy innej opcji. I działamy znowu. Chcielibyśmy to krytykować. Jak tonący chwytamy się brzytwy. Chcemy znaleźć dla siebie jakiś ratunek właśnie w tej rozpostartej płachcie nieba. To jak już nie ma skąd, to może chociaż stąd coś przyjdzie.
Nie musieć nic, bo tylko wtedy coś potrafię. W tym tekście, do którego będziemy wielokrotnie dzisiaj nawiązywać, są takie chirurgiczne cięcia, rozmaite takie podsumowania, które domagałyby się całych akapitów, a tutaj mamy esencję. Co to znaczy teraz, dzisiaj dla nas, poukładanych, rozplanowanych, rozpisanych dniami na części pierwsze? Co to znaczy nie musieć nic, bo tylko wtedy coś potrafię?
No, warto sięgnąć do tej piosenki w wykonaniu Magdy Umer i Orkiestry na Zdrowie z płyty, która była zapisem koncertu. Tam Magda Umer robi taki specyficzny wstęp do tej piosenki. Tam już orkiestra właśnie zaczyna grać pierwsze akordy i ona tam mówi: o, ja wciąż nie mogę uwierzyć, że z nimi gram. To są ludzie wolni, im się nigdzie nie spieszy. No. I znowu jakiś dodatkowy akord. No właśnie mówiłam, że im się nie spieszy, bo to są ludzie wolni. I to jest próba wyrażenia tego, czym jest wolność. Nie musieć nic, czyli ja nie działam w perspektywie przymusu. To jest kwestia mojego rozpoznania i wolnego wyboru. I tu nawiązując do poprzedniej kwestii, to tak się bardzo często dzieje, to wielu ludzi opowiadając o jakimś swoim procesie rozwoju, o tym jak przeżyli jakiś kryzys, jakąś sytuację trudną, to tam to się pojawia, że na początku doświadczali jakiejś presji, jakiegoś przymusu, a później rozwiązanie, które odnaleźli w tej swojej sytuacji kryzysowej, już nie ma nic wspólnego z żadnym przymusem. Oni odkryli, że właśnie cały szkopuł polega na tym, żeby znaleźć taką drogę, która nie jest drogą przymusu, tylko jest drogą zgodną ze mną samym. Głęboko ze mną samym, więc wtedy to już nie jest kwestia taka, że ja działam pod presją, tylko działam jako wolny człowiek. I ta piosenka bardzo mocno podkreśla ten właśnie aspekt. Dojść do wolności decydowania o sobie, kreowania rzeczywistości tak, jak to dla mnie jest dostępne, tak, jak to jest dla mnie możliwe. Ale ja wyczuwam, może to jest bardzo subiektywna interpretacja, ale ja wyczuwam w tym też chociażby nutkę takiej idei, którą znajdziemy u mojej bardzo ulubionej myślicielki i pani filozof, i pani mistyczki Simone Weil, która mówi o amor fati. To jest taka starożytna idea, amor fati, miłość przeznaczenia. I teraz na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jest takie proste nawiązanie do filozofii greckiej czy starogreckich przekonań, tak, że jest jakieś fatum, które determinuje od A do Z nasz los. Simon, wykorzystując te pewne starożytne intuicje, rozwija tą ideę amor fati, miłości przeznaczenia, czyli odkrycia, że moim przeznaczeniem jestem ja sam, żebym był w najgłębszy sposób zgodny z samym sobą. Wtedy znika presja, wtedy pojawia się wolność, bo ja żyję w zgodzie z samym sobą. Amor fati to też jest taka idea, którą można wielu wątkom współczesnym przeciwstawić. Wątkom skrajnej autokreacji. Będę tym, kim chcę być. Mam do tego prawo. I nawet jak chcę być człowiekiem kotem, no to zrobię sobie tatuaże, zrobię sobie parę operacji, będę jadł kocią karmę. Słuchacze, mam nadzieję, że wiedzą, domyślają się, że tu nie żartuję, tak? Czy orientują się, że nie żartuję, bo z takimi przypadkami mamy do czynienia. Ludzie chcą aż tak kreować siebie, a idea amor fati to jest jednak zejście w głąb samego siebie, żeby odkryć naprawdę to, kim jestem i żyć w zgodzie z samym sobą. Umiłować to przeznaczeniem, którym jest moje człowieczeństwo, a nie bycie kotem. Jestem tym, kim jestem, a nie tym, kim sobie wymyślę, że chciałbym być. I to jest jednak różnica. I to radykalna różnica w podejściu do naszego człowieczeństwa. Jest to pytanie takie potężne, które zadał Paul Ricoeur. Kim jest ten, kto pyta, kim jest? Kto trafnie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, ten odnajdzie to, o czym jest ta piosenka.
Gdy próbuje się dotrzeć do samego siebie, odkrywać samego siebie, celowo nie używam słowa odkryć, odkrywać, to chyba na tej drodze, na tych przystankach w drodze często się pojawia taka myśl, żeby odkryć samego siebie, nie wystarczam sam sobie. Potrzeba mi kogoś. A bywa taka pokusa, nikt mi nie jest potrzebny, bo przecież ja sam wiem najlepiej, co czuję, co mi jest potrzebne, czego nie chcę. Wydaje się to być takie proste.
I rzeczywiście w człowieku współczesnym jest taka pokusa, żeby być monadą bez okien. I rzeczywiście nie musieć wchodzić w specjalne interakcje z innymi, wystarczać samemu sobie. I jedni by powiedzieli, Boże, co to za egoizm, ale ja znowu powiem ostrożnie. Człowiek współczesny to jest ktoś, kto jest skonstruowany też z takiej świadomości wielu krzywd doznanych. Patrząc szerzej, jesteśmy pokoleniem po różnych takich i czerwonych, i czarnych, czy brunatnych totalitaryzmach, po Holokauście. W tym kontekście pojawia się filozofia dialogu, pojawia się pytanie Bubera, potem Lewinasa. Kiedy spotykam twarz drugiego człowieka, to najpierw pojawia się pytanie, czy ty mnie nie zabijesz? I to jest głęboko osadzone w nas po tych historiach. Czy sobie to uświadamiamy, czy nie? Po tych totalitaryzmach, bo o tym myślę. I rzeczywiście my chcemy sobie za wszelką cenę zapewnić bezpieczeństwo. I rozpoznajemy w związku z tym drugiego człowieka jako zagrożenie dla siebie. Więc między innymi stąd ta próba wystarczania samemu sobie. Silniej być może odczuwamy to, że ten drugi, nawet jak nam się jawi jako ktoś, kto mógłby właśnie uzupełnić mnie samego, to jednak bardziej jawi mi się jako zagrożenie dla mnie, więc wolę być bezpieczny. Też otwarcie powiedzmy, jak patrzymy na relacje, to w kobietach współcześnie ten problem wybrzmiewa. Z jednej strony pragną fajnej relacji, takiej partnerskiej, głębokiej, a z drugiej strony, kiedy przeżywamy dzisiaj w otwarty sposób to, jak kobiety są bite, wykorzystywane i tak dalej, to one też nie chcą kogoś takiego, kto będzie je bił, poniżał i tak dalej, więc próbują radykalnie też wystarczać same sobie. I to widać w różnych wątkach feministycznych i nie tylko feministycznych, nie? Więc mamy wiele, jak to dzisiaj, ja już nawet nie użyję tego słowa, chodzi mi słowo trauma, tak? Bo wszyscy już tam o tej traumatyzacji mówią i tak dalej, to już rzeczywiście jest trudne do słuchania, ale my mamy w sobie wiele negatywnych doświadczeń, które popychają nas w kierunku wystarczania samemu sobie. Ale z drugiej strony jednak koniec końców odkrywamy to, że ten drugi jest potrzebny, że jednak, żeby tą pełnię odnaleźć, potrzebna jest jakaś interakcja z innymi i jej szukamy. No i teraz pytanie zasadnicze, czy rzeczywiście jest nadzieja na to, że kiedy odkrywam, że powinienem siebie uzupełnić przez kogoś innego, to są wielkie szanse na to, że to się zdarzy.
Jest ta nadzieja?
Jest ta nadzieja, ale powiedziałbym, sięgając znowu do mądrości starożytnych, że to powinna być nadzieja odpowiednio skrojona. Myśląc o mądrości starożytnych, mam na myśli na przykład 8-9 księgę etyki nikomachejskiej Arystotelesa, w której on rozważa kwestię przyjaźni i mówi nam, że ludzie przyjaźnią się zasadniczo z trzech powodów. Korzyść, przyjemność, no i przyjaźń par excellence. We właściwym tego słowa znaczeniu, że przyjaźni się z kimś dla osoby przyjaciela. Ten fenomen polega na tym, że spotyka się ze sobą dwójka ludzi, która jest zafascynowana sobą w wysokim stopniu, dlatego że obaj są na, jak to Arystoteles, jak to się po polsku tłumaczy, tak samo dzielni etycznie. O co chodzi? O to, że odkrywają w sobie taki sam rodzaj szlachetności, gotowości poszukiwania dobra, prawdy i piękna i wtedy ten fenomen się ziszcza, fenomen przyjaźni par excellence, ale od razu Arystoteles zaznacza, takich relacji można zbudować może dwie w życiu. Jak ktoś trzy zbuduje, to jest w ogóle już mistrzem mistrzów świata. Więc to skrojenie na właściwy wymiar to jest zejście z poziomu followersów na Facebooku, Instagramie czy gdzie tam bądź, tak, nie wiem, Twitchach i innych tam tego typu historiach, na poziom realny, uświadomienie sobie, że głębokich relacji, takich uzupełniających nas, można zbudować no, góra dwie. I w to inwestujmy i wtedy jest nadzieja.
Między musieć a chcieć. Każdy dzień się rozgrywa w jakiś sposób. Między tymi dwoma pojęciami. Pierwszy odruch, no, bliżej mi do tego, co chcę, a nie do tego, co muszę. Również tutaj nawiązanie do tekstu Rozpostarta płachta nieba. Na czym polega różnica między przymusem, który jest koniecznością, a wyborem, który od początku do końca ja uznaję, że jest mój, lepszy, no bo zwykle wtedy się zawsze wydaje, że to jest jednak lepsze. Gdzie tu ta granica przebiega?
To ja bym powiedział raczej w taki sposób, że nie tyle pytamy, gdzie ta granica przebiega, co lepiej powiedzieć, w jakich granicach to wszystko się odbywa. Gdzie są granice tego, co nazywamy przymusem, a gdzie są granice tego, co nazywamy moją wolą, tym, że ja chcę czegoś. Często zapominamy o tym, że moje chcę nie jest chceniem absolutnym. I jeżeli ja mu nadam charakter absolutny, to się staje źródłem mojego cierpienia i przymusu. A z drugiej strony to, co staramy się nazywać przymusem, bardzo często nieujęte w odpowiednie ramy i granice, jawi nam się też właśnie jako coś bez granic. To znaczy właśnie ja jestem zmuszony do tego. Czy można powiedzieć, że jestem zmuszony do oddychania? Można się uprzeć i powiedzieć tak, żeby żyć, muszę oddychać. Jestem zmuszony do oddychania, a nie chciałbym oddychać. Nie? No, jakby wyczuwamy intuycyjnie już nonsens tym wszystkim. Do czego dążę? Do tego, żeby zwrócić uwagę, że jest ileś rzeczy, które zrobić muszę, bo taka jest natura tych rzeczy. I jak popatrzymy na takie zjawiska jak socjopatia czy psychopatia, to właśnie mamy do czynienia wówczas z takimi ludźmi, którzy właśnie nie są w stanie się socjalizować, nie są w stanie współodczuwać z innymi ludźmi. Oni nie chcą takich granic. Oni to odrzucają i odczuwają także to jako przymus, tak? W skrajnych przypadkach to fajnie, co za słowo w tym kontekście, to tragicznie wychodzi w wywiadach z, nie wiem, seryjnymi przestępcami na przykład, z mordercami czy seryjnymi gwałcicielami, kiedy oni opowiadają o tym swoim przekraczaniu granic. Mają przekonanie, że społeczeństwo ich do czegoś zmusza, zabraniając im robić takich czy innych rzeczy. I moglibyśmy oczywiście bardzo długo jeszcze rozmawiać o tym i pokazywać mnóstwo aspektów. Ja jednak chciałbym zaakcentować co innego, że my mamy dzisiaj przerośnięte ego. Zdecydowanie przerośnięte ego w tym zakresie, że ja tego chcę i tak musi być, tak powinno być. I nie wyczuwamy tych granic w tym względzie. Granic chociażby takich, że właśnie to moje chcę nie może w nieuprawniony sposób wpływać na drugiego człowieka. Odrzucać go, czy traktować go w sposób instrumentalny i tak dalej. I że to moje chcę powielokroć trafia na różnego rodzaju granice. Przykładem, na którym ja się wręcz wyżywam, bo jest bardzo istotny, to zwracanie uwagi na bardzo podstawową rzecz, której większość ludzi pragnie w ogóle, tak? Zakochać się. Tak, zakochać się. Wtedy to chce być z kimś urasta do takiej rangi, że tam nie może być żadnego sprzeciwu, prawda? Ciągle wracam do słów brytyjskiego poety Miltona, który napisał, że dobroć zakochanych nie wzruszy, a sprzeciw sprawia, że czują się męczennikami. Obiektywne czynniki nam wyraźnie podpowiadają, że ta relacja nie ma szans po prostu. ale jakikolwiek sprzeciw wyrażony wobec tych zakochanych właśnie przez nich jest odbierany jako zupełnie nieuprawniona ingerencja, tak, jako przymus właśnie, jakiś absurdalny zakaz i tak dalej, bo przecież my się kochamy, my chcemy być ze sobą. I nie wyczuwamy wtedy, że to nasze chce i tak silne, tak, z taką oczywistością do nas przemawiające, jest w gruncie rzeczy absurdalne. I potem to widać w statystykach, które mówią, że po półtora roku 1/3 związków nam się sypie, nie po półtora roku, prawda? I jakoś nie przychodzimy do refleksji, że w tym obszarze i w wielu innych, że właśnie nasza autokreacja, nasze chce ma bardzo wiele limitów.
Po czym poznać, że przymus nasz wewnętrzny lub przymus zewnętrzny porządkują coś w życiu, a po czym poznać, że wręcz przeciwnie?
Pierwszą rzeczą, którą warto powiedzieć w tym kontekście, jest to, że nikt z nas nie jest zwolniony i nie powinien siebie samego zwalniać w związku z tym z autokrytycyzmu, z tego, że poddaje swoje chcenie, swój punkt widzenia krytyce zewnętrznej. I tu trafiamy na kłopot. I dlatego my bardzo często przedkładamy swoje ja, swoje chce nad krytykę innych, bo jak wiadomo, ta krytyka zewnętrzna raz jest mądra, a raz jest głupia. Jesteśmy często zbyt leniwi, żeby podjąć trud rozróżniania między krytyką słuszną, a krytyką złośliwą czy nieuprawnioną. Szczególnie jak popatrzymy na obszar różnych publicznych dyskursów, to tam widać to, jak to sobie funkcjonuje, jak używa się różnego rodzaju socjotechnik, żeby przeprowadzić swoją właśnie wolę, swoje stanowisko, i tam się nic nie liczy, żaden rozsądek, i nie ma tego, co nazwalibyśmy właśnie tam konstruktywną, mądrą krytyką. Tylko jest po prostu szukanie argumentów tak siłowo, żeby przeprowadzić swoją wolę, tak? Ale wracając, każdy z nas powinien poddać takiemu procesowi krytyki wewnętrznej i zewnętrznej swoje ja i swoje chce, żeby je zobiektywizować. Kolejna trudność. Niestety, żyjemy w czasach, które są naznaczone, jak to jedna pani doktor psychologii mówi, psychowashingiem. Jednak my jesteśmy dzisiaj skłonni do psychologizowania, do takiego nadmiernego zajmowania się sobą i podkreślania swojego ego i tak dalej, nie? Droga człowieka, świadoma droga człowieka przez życie, to jest droga nieustannego wysiłku poddawania siebie i otoczenia krytyce, bo raz będzie tak, że zadziała przysłowiowe 11, nie wychylaj się, a z drugiej strony głos, który usłyszę, będzie informacją o tym, że przekroczyłeś granicę i zastanów się nad tym. I ja muszę dokonać wysiłku oceny, z którą wersją mam do czynienia. Czy właśnie ktoś mnie wpycha do szeregu, czy jednak ja przekroczyłem granicę i muszę dokonać autokorekty. To jest zabawa dla elity, bo większość społeczeństwa tego nie zrobi. To też bądźmy tutaj realistami. W większości nie będzie stać na tego typu wysiłek w życiu. W tym kontekście bardzo lubię sięgać do złośliwych poniekąd myśli José Ortegi Gasseta, który w Buncie Mas pisze, że człowiek głupi to jest ten, który żyje jak gdyby w pewnej niszy, jak mówi wręcz robaki, które gdzieś tam się zagnieździły i żyją wyłącznie we własnym świecie. Głupota jest nieprzemakalna, jest całkowicie hermetyczna i ostatecznie odwołuje się do opinii Anatola Fransa, który zwykł by umawiać, że głupi człowiek jest bardziej niebezpieczny niż człowiek zły, ponieważ człowiek zły czasami odpoczywa, a głupi nigdy. A inteligencja par excellence polega na tym, że w każdy dzień wkładamy tyle wysiłku, ile potrzebne jest, aby uniknąć głupoty, która zagraża nam nieustannie. No i to jest bardzo elitarna zabawa, niestety.
Ojciec Paweł Górzyński, dominikanin, jest gościem programu. W Polskim Radiu Rzeszów trwa audycja
Pisma i Znaki. Pisma i Znaki.
tekście Jacka Klejfa mamy też takie słowa o tej rozpostartej płachcie nieba. Zawsze daje to, co trzeba. Komu, kiedy, skąd wiadomo, że właśnie teraz? Może to takie nasze pragnienie, żeby wreszcie się nie pomylić. Tam ktoś coś wie lepiej. A może się okazuje, że to znowu, co znowu złudzenie?
My w różnych sytuacjach życiowych właśnie czegoś oczekujemy, jakiegoś rozwiązania. Ktoś nam daje lepsze rozwiązania, my go nie chcemy po prostu. Znowu włączę Ewangelię. Przychodzi setnik i mówi do Pana Jezusa: Panie, mój sługa cierpi, sparaliżowany, przyjdź go uzdrowić. Nie ma sprawy, przyjdę, uzdrowię i od ręki. A ten jeszcze mówi, nawet nie musisz wchodzić pod mój dach, jak powiesz, że będzie to zrobione. I rzeczywiście zrobione. Ale jak Marta i Maria posyłają do Jezusa wiadomość, Panie, ten, którego kochasz, choruje, Jezus się nie ruszył. Łazarz umarł. Obie mają tą samą pretensję. Niebo nie przyszło, spóźniło się, nie zrobiło tego, czego trzeba. Tak się wydaje, tak? I wtedy pojawia się rozwiązanie pod tytułem, gdzieście go położyli, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I pomiędzy tymi dwoma biegunami niebo operuje. Trudność nasza polega na tym, żeby zobaczyć na niebie tą gwiazdę, która dla nas świeci. I jak świeci. Bo my mamy bardzo często sprecyzowany pogląd już na to, jak powinniśmy tą pomoc otrzymać. Jak to niebo powinno nam odpowiedzieć. A znowu wspominana przeze mnie Simone Weil zapisała, że w tych słowach, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, i kiedy Jezus pozostaje właśnie na krzyżu sam, wobec Boga, który nic nie robi dla Jego obrony, i On mówi, to dopiero jest otchłań miłości. I On mówi, boskość widać bardziej na krzyżu niż w cudach Jezusa. I to do nas nie dociera, nie? Bo my próbujemy rozwiązać problemy w płaszczyźnie horyzontalnej wyłącznie. Czy przede wszystkim. A niebo, właśnie ta rozpostarta płachta nieba zawsze daje to, co trzeba, ale ona daje w płaszczyźnie i horyzontalnej, i wertykalnej. Niedawno byłem zaproszony na konferencję Śmierć daleka, śmierć bliska w Hospicjum Cordis w Katowicach. Cudowne miejsce. Absolutnie cudowne miejsce, mimo że tam umierają ludzie, odchodzą, gdzie cały personel stara się zrobić wszystko, żeby odchodzili w sposób bardzo godny i na ile to możliwe, także bez niepotrzebnego cierpienia, bólu i tak dalej. Ale to jest także hospicjum dla dzieci. I tam się przygotowują rodziny do tego, żeby pożegnać swoje dziecko. Nie? To w takich miejscach, myślę sobie, najlepiej jest odkrywać to, czy ta rozpostarta płachta nieba daje to, co trzeba, czy nie. Ja tam wszedłem i jeszcze nie zdążyłem dojść do miejsca mojego zakwaterowania. Podszedł do mnie jeden pielęgniarz, mówi, o, ojca, widzę, jak fajnie, bo tu jest jeden pacjent, który już nam odchodzi, jakby ojciec go namaścił i tak dalej. Nie zdążyłem jeszcze nic tam ani porozmawiać, ani zjeść coś tam, coś tam. I już zostałem zaangażowany, no bo po co ma dzwonić do księdza, jak ma go na miejscu, nie? Tam się żyje właśnie w tej bliskości, od której rozpoczęliśmy, że to te sprawy nieba i ziemi są tak wbrew pozorom bliskie sobie. Jeszcze raz do tego wrócę. Rozpostarta płachta nieba zawsze daje to, co trzeba, ale czy my jesteśmy gotowi przyjąć to, co trzeba, przyjąć z ręki nieba, to już jest zupełnie inna historia, bo czasami my w najzwyczajniej świecie wykazujemy bunt i mówimy, nie tak być powinno.
I to też są przebłyski, przejawy naszego teraz, bycia ze sobą i bycia z kimś. Te przestrzenie czy płaszczyzny nieba i ziemi w rozmaity sposób się dotykają i w różnych też momentach naszego życia. Dwa często stosowane związki frazeologiczne, a w każdym razie pewnie wielu osobom znane. Mianowicie przychylić komuś nieba, niebo, ale mamy też obiecywanie komuś gwiazdki z nieba. Chociażby te dwa wątki mogą ukazywać tak dobitnie, że uwikłani jesteśmy między te dwie przestrzenie blisko siebie.
Ja bym jeszcze inne powiedzonko przywołał. Pomoże jak kadzidło zmarłemu. Znowu wracam do tego właśnie wątku umierania, bo on wbrew pozorom jest istotny dla tych kwestii, które poruszamy. Co mamy na myśli, kiedy mówimy pomoże jak kadzidło zmarłemu? Że on tu nam nie ożyje. A jednak my go mamy dzięki temu kadzidłu odprowadzić do życia, życia innego i to życia pełniejszego niż to, które tutaj miał. Tak? I tak jest. mówimy, a, obiecujesz gwiazdki z nieba, tego na pewno nie dostaniesz, to po prostu są nierealne obietnice, a z drugiej strony chcemy przychylać komuś nieba i dlatego ten śmiertelny przykład znowu podałem. Uwaga, uwaga, bo przychylić komuś nieba to bardzo niebezpieczna zabawa. Uwaga, 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 bo może się okazać właśnie, że w ten sposób przeprowadzamy kogoś na drugą stronę, a tego w tym powiedzeniu raczej sobie nie życzymy, nie? I to przychylać komuś nieba, jak ja to słyszę, to wcale nie jest coś właśnie takiego sweet, sweet, bo to może oznaczać, że komuś jednak brakuje wyobraźni, że tutaj na ziemi to przychylanie nieba może oznaczać wprowadzenie kogoś w złudzenie albo trwanie w złudzeniu, że to można komuś rzeczywiście zafundować i zrobić tutaj. Wspomniałem o tym hospicjum, nie? Para się poznaje, kochają się, pojawia się dziecko, a tutaj okazuje się, że ja muszę się przygotować na odejście mojego dziecka. To jest rozwiązanie, to jest właśnie to, na co czekam? No nie. Więc niebo mówi, inne rozwiązanie wam proponuje tego problemu, niż byście się spodziewali.
Z jednej strony ostrożnie ze śmiałością, ale też niech i śmiałości nam nie brakuje. Dlatego chciałabym, żebyśmy kochaniem zakończyli naszą rozmowę, znów nawiązanie do tekstu Rozpostarta płachta nieba, żyć na jawie i uczyć się kochać. Co ciekawe, to miejsce na uczenie się kochania nie jest w sferze planów, kalkulacji, rozpiski misternej czy marzeń, ale jest na jawie. Tutaj, teraz, w tym momencie, dla mnie.
Dlatego tak lubię tą piosenkę, ponieważ właśnie ona prowadzi do tego finału. Urealnić, poznać do bólu tą rzeczywistość, skonfrontować się z tym życiem takim, jakie mam i zobaczyć, czy ono jest wystarczające, czy niewystarczające, jakie ma limity, granice itd., itd. I mimo to uwierzyć, że ta miłość mnie zaprowadzi do takiej rzeczywistości, do takiego finału, który pozwoli osiągnąć to, co miłość rzeczywiście obiecuje. Głębokie spełnienie i to spełnienie, które trwa i które nie zna końca, to też nie chodzi o taką sytość. Znowu nawiązanie do Ortegi Gasseta, on ma tam też taki złośliwy i nieco może nawet sprośny przykład, bo on mówi, że współczesność dąży właśnie do takiej sytości, która przypomina los czmiela, który lata, lata, całe życie, żeby znaleźć tą partnerkę, jak to mówimy, bzyknąć ją. No i czmiel po takim akcie umiera. I współczesność jest właśnie taka. Lata, 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 szuka, wydaje się, bzyknie i zdycha. Za przeproszeniem. Brutalnie brzmi, dość naturalistyczny język, ale nie o taką sytość chodzi. Też nie chodzi o taki rodzaj spełnienia, jakie my przeżywamy na przykład w akcie seksualnym. Nie? Że jest to szczytowanie. I co? I nic więcej? Jak się nic więcej nie da się osiągnąć, no to niektórzy właśnie inwestują w to tak, żeby zwiększać te doznania. No nie, to nie o taką sytość i nie o taką pełnię chodzi. A niebo nam mówi, obiecuje, daje zdecydowanie potężniejszą propozycję. Nieskończoność kreacji w różnych konfiguracjach miłości, kochania itd., itd. Najbardziej subtelne i najbardziej piękne momenty mają jakiś swój tragiczny finał. I on obcina, no po prostu obcina całą radość. Żyć na jawie. Właśnie skonfrontować się z tym, że jest ten limit, że to zostaje ucięte i że to jest tragiczność naszego losu, że jest tak przycinane. Bardzo nie lubię, pewnie przez to, że w komunie się wychowałem, tak, tego określenia cześć jego pamięci. To była taka próba jakiegoś zakamuflowania, zatuszowania, że jest trup. Nie podkoloryzowujmy trupa, bo on trupem jest i to jest życie na jawie, któremu ja przeciwstawiam miłość. I teraz jak sięgniemy do takiej książeczki Paula Tillicha, Męstwo bycia. Co to jest męstwo? Męstwo to jest zdolność do afirmacji swojego istnienia wbrew temu wszystkiemu, co temu istnieniu zagraża. Jawa to jest sytuacja, w której nieustannie muszę przeciwstawiać się temu, co codziennie zagraża mojemu życiu.
Gościem audycji był ojciec Paweł Burzyński, dominikanin. Dziękuję bardzo i do spotkania.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Miło mi było po latach znowu zawitać do Rzeszowa.